Naszym gościem jest wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
Coraz mniej wakatów w podlaskiej policji, to cieszy.
Bardzo cieszy, bo ciągle powtarzam i na pewno w tym jest racja, że wakaty nie dają bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo zapewniają obywatelom i państwu konkretni żywi funkcjonariusze. Przyjęliśmy do garnizonu podlaskiego nowych 40 funkcjonariuszy, którzy złożyli ślubowanie. Przeszli skutecznie, sprawnie, z dobrym wynikiem proces rekrutacyjny. Teraz udają się na szkolenie, tak zwane szkolenie podstawowe i będą służyć naszemu wspólnemu bezpieczeństwu. Ci, którzy twierdzą, że w policji jest jakiś kryzys kadrowy między innymi, nie mają racji. To są oczywiście zarzuty wyssane z palca, nieprawdziwe i mające umotywowanie polityczne. No, są tacy ludzie, którzy chcą kapitał polityczny zbijać na szkodzeniu polskiej policji i ogłaszaniu nieprawdy o niej. A rzeczywiście jest tak, że wakaty są wypełniane. Nowi, młodzi ludzie garną się do służby w policji, w innych formacjach mundurowych i myślę, że te 53 etaty, bo tyle zostało jeszcze w garnizonie podlaskim, zostaną szybko wypełnione. Przypomnę, że w województwie podlaskim mamy 3038 etatów w policji. Po zwiększeniu tego limitu o bodajże 95 etatów w ostatnim czasie, bo wcześniej nasi poprzednicy, koalicja PO-PSL, odbierała etaty takim garnizonom jak podlaski. My znaczną część tych etatów przywróciliśmy, bo wiemy, że nie wolno utrzymywać stanu, który szkodził wcześniej poziomowi bezpieczeństwa obywateli. Polska jest dzisiaj krajem bezpiecznym. Polacy czują się bezpiecznie, ale muszą się czuć bezpiecznie, muszą mieć podstawy do tego, żeby czuć się bezpiecznie jednakowo w każdym miejscu naszego kraju. Zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach, zarówno w dużych aglomeracjach, jak i w powiatach, w gminach, na wsi, na poszczególnych osiedlach. Tutaj województwo podlaskie czy inne województwa Polski Wschodniej nie mogą być w gorszej sytuacji niż centralne garnizony czy zachodnie, a właśnie za naszych poprzedników różnie i niestety źle z tym bywało.
Z jednej strony coraz mniej wolnych etatów w podlaskiej policji, a z drugiej strony coraz więcej otwieranych nowych komisariatów, między innymi 10 w Mielniku.
Głównie posterunku, ale także komisariaty są budowane w Białymstoku na przykład, natomiast tu chodzi przede wszystkim o posterunki. Znowu koalicja PO-PSL w sposób zupełnie bezsensowny, taki bezpodstawny, nieracjonalny te posterunki zamykała. Zlikwidowano w tamtych latach, w 8 latach, a więc podczas dwóch kadencji rządów koalicji PO-PSL, ponad połowę posterunków policji w całej Polsce. W województwie podlaskim było zamkniętych 17 posterunków. 10 z nich już w województwie podlaskim reaktywowaliśmy. Będą otwierane kolejne. Ten 10 rzeczywiście w gminie Mielnik, a wcześniej w różnych innych naszych podlaskich gminach były przywracane posterunki. To jest dobry wskaźnik. 10 na 17 wcześniej zamkniętych. Jesteśmy jako województwo podlaskie na trzecim miejscu, bo jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, bo tylko więcej posterunków reaktywowano w województwie wielkopolskim, ale ono jest większe, ono ma więcej jednostek organizacyjnych policji, więcej powiatów, więcej gmin,
ludzi,
więcej ludności oczywiście. Na drugim miejscu jest województwo mazowieckie, również duże, rozległe z dużą liczbą powiatów, gmin i miejscowości. A potem to tam 12 posterunków odtworzono, a w województwie podlaskim 10 i tyle samo w województwie podkarpackim. Ale przypomnę tę liczbę wyjściową. 420 posterunków zamknięto z 817 istniejących w latach rządów koalicji PO-PSL. My te posterunki odtwarzamy i będziemy nadal je odtwarzać, bo takie jest oczekiwanie społeczne. A jest bezpiecznie, jeżeli policja jest blisko.
Bezpiecznie. Bezpieczeństwo to jest słowo, które się przewija w piątkowych mediach wielokrotnie, bo to dziś zdarzenia z Nowej Zelandii, w kraju, w których uchodził za dość bezpieczny, pokazują, że niebezpieczeństwo ataków terrorystycznych jest cały czas bardzo aktualne. Czy takie niebezpieczeństwo też jest w Polsce?
Robimy wszystko, żeby takie niebezpieczeństwa nie mogły w Polsce się uzewnętrznić, ale trzeba nad tym nieustannie czuwać. Otoczenie nie jest bezpieczne. W Europie Zachodniej, nawet po sąsiedzku w Niemczech, mieliśmy do czynienia z bardzo trudnymi sytuacjami, z działaniami choćby takimi, jakie zostały ostatnio przypomniane sprzed niedługiego czasu, z ostatnich lat, kiedy były atakowane kobiety w Niemczech. Niemczech. No niestety tam tak zwana poprawność polityczna spowodowała, że reakcja służb państwowych była słaba na te zdarzenia, ale mieliśmy do czynienia z zamachami terrorystycznymi w wielu krajach europejskich. Polska na razie jest od takich sytuacji i zagrożeń wolna, ale to z jednej strony jest zasługa i dobrej pracy poszczególnych służb, formacji, zwłaszcza policji, ale także służb specjalnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, która czuwa nad przepływami osób na granicach, ale także jest to wynik poprawionego prawa, czyli większych kompetencji, jakie mają dzisiaj służby. Przypomnę tutaj uchwaloną pod naszymi rządami, pod rządami Prawa i Sprawiedliwości ustawę o działaniach antyterrorystycznych, która pozwala na działania, które wcześniej były niemożliwe, zwłaszcza gdy właśnie następuje rozpoznanie osób, które niosą ze sobą zagrożenia terrorystyczne i trzeba na przykład je z Polski wydalić.
Bezpieczeństwo znowuż pozostaje słowem głównym w kontekście Białego Stoku. 3 miesiące temu w grudniu rozmawialiśmy przed świętami Bożego Narodzenia o tym, że województwo podlaskie to bezpieczne województwo, jedno z najbezpieczniejszych. Tymczasem w ciągu ostatniego tygodnia mieliśmy porwanie matki z córką i atak nożownika pod komendą miejską policji w Białymstoku.
Tak, i policja w obu tych przypadkach dobrze wypełniła swoje zadania. Chcę jeszcze raz podziękować policjantom za reakcję, za profesjonalne działania, które w pierwszym przypadku doprowadziły do uwolnienia 3-letniej Amelki i jej mamy z rąk tych, którzy je uprowadzili, a wśród nich był ojciec dziecka. Niestety takie uprowadzenia rodzicielskie się także zdarzają i trzeba je traktować z całą powagą, bo nigdy nie wiadomo, jakie są ostateczne motywy takich działań i co się może dalej stać po 20 kilku godzinach, po 29 godzinach już Amelka i jej mama były całe, zdrowe i bezpieczne. To jest zasługa policji, w znacznej mierze garnizonu podlaskiego, chociaż także oczywiście innych struktur, innych sąsiednich województw, choćby garnizonu mazowieckiego czy warmińsko-mazurskiego, także Centralnego Biura Śledczego Policji. Tutaj przyjeżdżał zastępca komendanta głównego policji w tym dniu, kiedy nastąpił ten sukces, na który wszyscy czekaliśmy, ale czekaliśmy z zapartym tchem, kiedy Amelka została odnaleziona i uwolniona wraz z jej mamą. Myślę o panu komendancie generale Kamilu Bracha, ale tutaj trzeba też podkreślić bardzo mocno zasługi, powtarzam raz jeszcze, garnizonu podlaskiego, kierowanego przez generała Daniela Kołnierowicza. Nie ma wątpliwości, że jednego z najsprawniejszych komendantów w Polsce, bardzo zdolnego oficera, który doskonale dowodzi podlaskim garnizonem policji.
Razem ze słowem bezpieczeństwo przychodzi mi po głowie słowo rozpoznanie. Mieliśmy atak nożownika pod komendą miejską policji. Człowiek, który wcześniej nienotowany zaatakował nożem dwie kobiety, 47-latkę i 16-latkę, za to, że te zwróciły mu uwagę, że źle postawił samochód na parkingu. Rozpoznanie. Czy polska policja jest w stanie rozpoznać wszystkich niebezpiecznych, wszystkie niebezpieczne osoby, które mogą nam zagrażać?
W przypadku tego nożownika zareagowali policjanci, którzy to zauważyli, ale to nie był patrol policji, tylko policjanci.
To było pod komendą.
Którzy byli w komendzie, ale właśnie nie czekali z działaniami. Natychmiast nastąpiła reakcja i sprawca został ujęty. I tak zawsze powinno być. Co do rozpoznania, oczywiście policja i inne służby, bo nie tylko sama policja, ona współdziała z innymi służbami, zarówno mundurowymi, jak i specjalnymi. Czyni wszystko, żeby rozpoznawać zagrożenia i potencjalnych sprawców zagrożeń, przestępstw, ale oczywiście gdyby miała 100% rozpoznanie, to by przestępstw w ogóle nie było, a to jest stan idealny, do którego dążymy, ale który jest niezwykle trudny do osiągnięcia. Z tego prostego względu, że po pierwsze wśród zdecydowanej większości ludzi dobrych są także ludzie źli. Niestety się tacy zdarzają, takie czarne owce. A po drugie, jednak świat przestępczy dysponuje także środkami technicznymi i finansowymi, które ułatwiają zorganizowanie warunków do popełnienia przestępstwa. Dlatego też na przykład usuwanie podstaw finansowych, czyli nielegalnie zdobytych pieniędzy, jest bardzo istotnym elementem w walce z przestępczością, bo wszystko to, co robią przestępcy, także kosztuje. Nie tylko kosztuje dobre wyposażenie służb w instrumenty, narzędzia i środki, które są potrzebne, ale także po tamtej stronie są koszty. Jeżeli nie będzie świat przestępczy dysponował środkami finansowymi, czy one zostaną maksymalnie zredukowane, to będą słabsze podstawy do planowania kolejnych przestępstw. I tutaj na tym też policja między innymi skupia swoje działania, ale oczywiście przede wszystkim, tak jak pan redaktor zapytał o to, czy rozpoznanie jest właściwe, można to rozszerzyć, czy prewencja w ogóle jest właściwa, bo rozpoznanie jest elementem prewencji. Wydaje mi się, że polska policja ma to naprawdę dobrze opanowane, podlaska policja w tym również. Polska jest krajem bezpiecznym dzisiaj. Proszę zauważyć, że nie bez powodu 93% Polaków na pytanie, czy czujesz się bezpieczny w miejscu zamieszkania, w najbliższym otoczeniu, odpowiada, że tak. A 86% uważa, że Polska w ogóle jest krajem bezpiecznym. A podstawy są w tym, że spada we wszystkich kategoriach liczba przestępstw w ciągu ostatnich przynajmniej 3 lat, w tym czasie, kiedy odpowiadamy za polskie państwo i za bezpieczeństwo, za jego stan, a wzrasta wykrywalność. To dzieje się dzięki dobrej pracy, codziennej pracy policji i innych służb.
Panie ministrze, zapytam o rzecz, o którą pytamy Komendę Główną Policji już od pewnego czasu. Dostajemy informację, że jest to informacja niejawna z perspektywy Biura Prasowego Komendy Głównej Policji. Dlatego korzystając z obecności pana ministra, muszę zapytać, czy dojdzie do zmiany na stanowisku komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku?
Nie ma najmniejszych powodów, żeby dochodziło do zmiany. Ja już powiedziałem przed chwilą w odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań, że pan nadinspektor to Daniel Kołnierowicz bardzo dobrze kieruje podlaską komendą, podlaskim garnizonem policji. Jest jednym z najlepszych komendantów, najzdolniejszych oficerów. Jest generałem. Ma policja podlaska cały szereg sukcesów. Proszę zauważyć, że oprócz tego, co zdążyliśmy już powiedzieć, garnizon podlaski bardzo chętnie pod kierownictwem pana komendanta Kołnierowicza uczestniczył we wszystkich ważnych pilotażach, które wdrażaliśmy, choćby w pilotażu sprawdzającym funkcjonalność kamerek nasobnych na mundury policjantów. Bardzo dobrze ten projekt wyszedł. Dzisiaj już ponad 2000 kamerek jest w użytkowaniu dzięki tamtemu dobremu testowi. Kiedy testowaliśmy, jak może działać Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to również garnizon podlaski chętnie się w to włączył i to nie był przymus, tylko to było wyzwanie, które pan komendant generał Daniel Kołnierowicz podejmował i dzisiaj przecież to narzędzie bardzo dobrze służy w całym kraju już w wzmocnieniu bezpieczeństwa obywateli. Przypomnę, że ponad 1 000 000 zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa już mieliśmy w styczniu. Teraz jest już ich znacznie więcej. Odsłon tej mapy w styczniu było ponad 5 milionów, a więc to narzędzie naprawdę się bardzo dobrze przyjęło i właśnie garnizon podlaski był jednym z tych 3 garnizonów, które testowały to rozwiązanie. Odtwarzamy posterunki policji. Już powiedziałem, na jakim etapie jest właśnie ten proces, jak zaawansowany. Dobrze idą inwestycje. Budujemy kolejne komisariaty, posterunki policji, remontowane są komendy. Wydaje mi się, że takie zdarzenia, choćby to z uprowadzeniem Amelki i działaniem policji, czy to z reakcją na działania nożownika pod komendą w Białymstoku, to też są przykłady, które świadczą o postawie policjantów pod kierownictwem ich komendanta Daniela Kołnierowicza. Ale przecież mamy także cały szereg innych sytuacji, takich, kiedy policjanci niosą pomoc ludziom podczas najróżniejszych zagrożeń. Tych, które są typowo policyjne, ale i tych, które nie są policyjne. Na przykład, kiedy policjanci ratują kogoś z pożaru, to można powiedzieć, że to jest zadanie strażaków, ale jeżeli policjanci to widzą, to oczywiście reagują na to. I to jest właśnie ta postawa policji, o którą chodzi. Mamy takich przykładów w całym kraju sporo, ale także oczywiście w garnizonie podlaskim. Z tego się bardzo cieszymy. Wszystkie wskaźniki są dobre w województwie podlaskim. Polacy, mieszkańcy Podlasia czują się tutaj bezpiecznie. Goście, którzy przyjeżdżają również, więc dlaczego mielibyśmy zmieniać komendanta wojewódzkiego policji? No chyba nie dlatego, że opozycja, która posługuje się oszczerczymi anonimami tego rządu, to byłby absurd, gdybyśmy słuchali takich podpowiedzi czy żądań tych, którzy chcą kapitał polityczny zbijać na atakach na policję. Nawiasem mówiąc, to są bardzo szkodliwe działania. Jeżeli ktoś w taki sposób atakuje policję niesprawdzonymi, nieprawdziwymi, oszczerczymi, niepotwierdzonymi anonimami, tak jak robi to choćby i może szczególnie pani posłanka Kamińska, no to oczywiście szkodzi bezpieczeństwu, szkodzi nie tylko dobremu imieniu policji, ale szkodzi bezpieczeństwu, a z bezpieczeństwa korzystają wszyscy. I prawica, i lewica, i centrum. Wszystkie opcje polityczne. Każdy potrzebuje bezpieczeństwa, więc niech się taka rzeczniczka anonimów, a właśnie taką rzeczniczką anonimów dzisiaj jest pani Bożena Kamińska, posłanka Platformy Obywatelskiej, niech się zastanowi, czy warto, bo wzniecając falę anonimów, można oczywiście spowodować zjawisko, które będzie trudne do opanowania. Ale no, to jest osoba, która drugą kadencję pełni funkcję poselską, niczego nie osiągnęła, z niczego dobrego nie zasłynęła. Gdyby zapytać mieszkańców województwa podlaskiego, czy w ogóle innych mieszkańców innych regionów, ale szczególnie tego regionu, z którego pełni mandat poselski, co się wiąże z tą osobą, to pewnie byłyby kłopoty z odpowiedzią. A wielu by odpowiedziało, zwłaszcza ci, którzy ją znają, że znana jest z tego, że pełniła przez znaczny czas dwie funkcje. Funkcję dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury i posła. Nie było jej w pracy, bo angażowała się w działania poselskie, w różne uroczystości, w których uczestniczyła, a ktoś inny za nią wykonywał obowiązki, a pieniądze pobierała, wynagrodzenie z tej instytucji, zamiast zająć się pracą poselską, skoro została już wybrana. No, znana jest teraz właśnie z tych anonimów, znana jest także z wyjazdów zagranicznych. Dla niej wyraźnie, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy przestała już pełnić te dwie funkcje, bo nawet prezydent Suwałk z nią bardzo mocno, że tak powiem, bardzo bliski politycznie dla niej, chyba się na niej już poznał i nie przedłużył tej roli dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. A nawiasem mówiąc, i tamten czas też byłby pewnie ciekawy, gdybyśmy o tym porozmawiali. Były tam różne kontrole, do których można byłoby powrócić. Więc to jest osoba, która, a teraz zrobiła z Sejmu rodzaj biura podróży, bo wyjazdów jest przecież mnóstwo, media to pokazywały. No i atakuje policję. Na policji w ogóle się nie zna, zupełnie nie ma pojęcia o tym, jak policja funkcjonuje. Przywołuje jakieś anonimowe listy. No powtarzam, ja bym właśnie jeszcze raz tego pojęcia użył, że to jest rzecz anonimów. I tak pewnie już w pamięci wyborców taką pozostanie. To jest coś, powiedziałbym, niezwykle szkodliwego, kompromitującego mandat posła i funkcję posła i powiedziałbym wprost, coś obrzydliwego. No nie, przecież nie wolno posługiwać się w działalności publicznej anonimami. Anonimy, jeżeli ktoś nawet dostaje, to powinien do kosza wrzucać i na tym powinien być koniec. A ja też otrzymuję cały szereg anonimów tu od wielu lat. Na posłankę Kamińską również. Ale czy ja biegałem z tym do mediów i rozsyłałem to po mediach? Nie, przecież bo się anonimami brzydzę. Natomiast ona jako rzeczniczka anonimów tym się posługuje. I niektórzy inni posłowie Platformy Obywatelskiej jej w tym wtórują. Kiedyś jeden z ministrów, chyba pan Sienkiewicz, spraw wewnętrznych z czasów Platformy Obywatelskiej, gdy w sposób zasadny dopytywaliśmy o różne niedobre aspekty działalności byłego komendanta głównego, który potem stał się zresztą działaczem politycznym PSL-u i kandydował w wyborach samorządowych. Odpowiedział właśnie mi, że nie będzie opozycja ustalała dla rządu PO-PSL komendantów policji. Można byłoby dzisiaj to samo odpowiedzieć posłance Kamińskiej i innym posłom PO, że nie będą oni wyznaczali, kto pełni funkcję komendanta, bo być może chcieliby na przykład tego, żeby taki komendant, nie wiem, no, nie widział choćby tego, że ktoś przekracza prędkość w ruchu drogowym, nie zatrzymywał, czy policjanci pod jego rządami nie zatrzymywali. Tak być nie może po prostu. A jeżeli mówimy już o tej rzeczniczce anonimów, to ona miała takie zdarzenie, które też było w mediach przedstawiane. Więc jakby nie ma sensu tym nadawać zbyt dużej rangi. Po prostu opozycja próbuje różnymi metodami zbijać sobie kapitał polityczny, twierdząc, że jest źle tam, gdzie jest dobrze. A w polskiej policji naprawdę jest dużo lepiej, jeśli nie jest doskonale, bo oczywiście nigdy nie jest doskonałe, ale jest dużo lepiej, ale to o niebo lepiej można powiedzieć niż za czasów rządów PO-PSL i w sensie dofinansowania i podwyżek, które wprowadzamy i stanu bezpieczeństwa i morale funkcjonariuszy, czyli zachowywania zasad etyki. Także to jest nie do porównania z tym, co było przedtem i dlatego można po prostu tylko wyrażać zdumienie taką postawą. No ale jeżeli chodzi o pana komendanta Daniela Kołnierowicza, to żeby już dalej tego tematu nie ciągnąć, bo postępowanie dyscyplinarne jeszcze się prawomocnie nie zakończyło, mogę powiedzieć tyle, że za Markiem Twainem, że zanim prawda włoży buty, to kłamstwo obiegnie świat. I tak jest w tym przypadku. Zupełnie nieprawdziwa, jednostronna i wypaczona interpretacja tego, co powiedział komendant w jednej z rozgłośni radiowych, stała się powodem do ataku na niego. Pan komendant Daniel Kołnierowicz sprzeciwił się w tej wypowiedzi tej metodzie, którą stosują politycy PO, czyli metodzie oskarżania policji poprzez niesprawdzone, niewiarygodne, oszczercze anonimy. To była reakcja komendanta na to. Zresztą opinie językoznawców i etyków, mam takie dwie opinie przed sobą, które zostały sporządzone dla tej sytuacji i mam nadzieję, że zostaną wzięte pod uwagę w postępowaniu dyscyplinarnym i w prawomocnym, ostatecznym rozstrzygnięciu tej sprawy, pokazuje jednoznacznie, że nie było żadną intencją komendanta Kołnierowicza ogłaszanie jakiegoś konkursu na anonimy o posłance Kamińskiej. To ona właśnie tymi anonimami się posługuje, a że na to zareagował komendant Daniel Kołnierowicz z ironią, no to tak, to prawda, ale nie nawoływał do pisania anonimów na posłankę Kamińską. W związku z tym ten zarzut jest absolutnie chybiony i nietrafiony.
Czyli panie ministrze, czyli postępowanie jeszcze się nie zakończyło.
Panie redaktorze, ja tutaj przedstawiam obiektywny punkt widzenia, swój, ale obiektywny, poparty tymi choćby opiniami. Jednym z tych, którzy takie opinie sporządzili, jest profesor doktor habilitowany Jerzy Kopania. Nie można pana profesora podejrzewać o jakieś szczególne sympatie do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą nie wiem, ale wiem, że to jest człowiek, który kieruje się zasadami etyki właśnie zawodowej. Jeżeli taką opinię napisał, to warto do niej sięgnąć. Napisał między innymi, ja może zacytuję chociaż fragment, że żadna normalnie myśląca osoba, już szczególnie osoba pełniąca wyjątkowo ważną funkcję społeczną, nie będzie dopuszczała możliwości, iż rozgłośnia radiowa czy jakikolwiek inny środek masowego przekazu ogłosi konkurs pisania anonimów i to na konkretną osobę. Na tej podstawie można i należy przyjąć, że intencją mówiącego było wyrażenie przekonania i wstawiane jemu i kierowane przez niego jednostce zarzuty wyrażane w upublicznianych anonimach są nie tylko nieprawdziwe, szkodzące dobremu imieniu instytucji i jej funkcjonariuszy, jego zaś głęboko krzywdzące, ale nadto są w swej wymowie absurdalne. W tej sytuacji mówiący uznał, że na absurdalność, na lepszą reakcję będzie ironia. To jest jeden z fragmentów jednej z opinii.
Te opinie do kogo trafią ostatecznie?
Te opinie są sporządzone, jak rozumiem, dla celów tego postępowania, ale postępowanie dyscyplinarne prowadzi komendant główny policji i on będzie ostatecznie rozstrzygał w tym prawomocnym orzeczeniu. Ja mówię, jak to postrzegam, jak to postrzegają obiektywnie patrzący na tę sytuację ludzie, odbiorcy tej sytuacji i osoby, które to obserwują. Natomiast nie zamierzam oczywiście w żaden sposób wpływać na decyzję tego organu, w którego kompetencjach jest rozstrzygnięcie tej sprawy, czyli komendanta głównego policji. Ja potrafię odczytać intencje tego wywiadu radiowego. Jestem także, może pan redaktor jeszcze pamięta, polonistą z pierwszego wykształcenia, że tak to nazwę, i też potrafię odczytywać teksty.
Wieloletnim pedagogiem.
Teksty. No ale tutaj mamy do czynienia właśnie z opiniami profesorów. Druga opinia, którą mam przed sobą, została napisana przez profesora, doktora habilitowanego Bogusława Nowowiejskiego z Uniwersytetu w Białymstoku. A sądzę, że gdyby inne opinie były także, że gdyby poprosić inne osoby o opinię, to pewnie nikt z szanujących się naukowców, profesorów czy ludzi, którzy posługują się obiektywnym rozpoznaniem znaczeń, semantyki słów, by nie powiedział niczego innego. Także zakończmy ten temat, panie redaktorze. Pan zapytał, czy jest planowana, czy możliwa, potrzebna zmiana na stanowisku komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku? Odpowiadam, że najmniejszych takich powodów nie widzę.
Bardzo serdecznie w takim razie panu dziękuję. Jeszcze krótko dopytam, 53 etaty, które pozostały w podlaskiej policji, zostaną wypełnione na przykład do kwietnia, do maja?
Nie wiem, w kolejnych fazach, w kolejnych edycjach naboru. Mam nadzieję, że rok 2019 zakończy się liczbą bardzo dobrą, a więc około zera wakatów. Mówię około, bo zawsze są poza przyjęciami także odejścia, więc nigdy takiego stanu idealnego pewnie nie będzie, ale chodzi o to, żeby to było zbliżone do wypełnienia w 100% limitu etatowego, bo jeszcze raz powtórzę, to żywi konkretni policjanci zapewniają nam bezpieczeństwo, a tego nie czynią wakaty.
Kiedy jakiś czas temu, dosyć dawno, rozmawialiśmy a propos wakatów w podlaskiej policji, tych wakatów było ponad 200, a może nawet ich około 300, a dziś już mamy zaledwie 50.
Trwa nabór, przychodzą nowi funkcjonariusze, bardzo się z tego cieszę, a tym, którzy dzisiaj złożyli w tym ostatnim etapie przyjęć do policji, dziękuję, że podjęli się pracy w policji, tego kroku gratuluję.
Coraz trudniej dostać się do podlaskiej policji, dostaje się jednostka elitarna, co bardzo cieszy. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję, wszystkich państwa serdecznie pozdrawiam. Towarzyszmy tej ważnej wartości, jaką jest bezpieczeństwo. Ja ciągle powtarzam, bezpieczeństwo i zdrowie, dwie najważniejsze wartości, i wspierajmy służby, w tym policję, która to policja czuwa nad naszym wspólnym bezpieczeństwem na co dzień. Dziękuję bardzo.
Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Dziękuję.